Minęła godzina 16. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w popołudniu wnet. 7 kwietnia, wtorek, wielki tydzień, ale w polityce wypadki wcale nie świąteczne. No, może są nadzwyczajne, ale nie ma to nic związanego ze świątecznym rozleniwieniem się na konferencji prasowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, a także minister pracy, rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber przedstawili założenia pakietu ustaw tak zwanej tarczy 2.0 z ciekawych rozwiązań istotnych. Chyba najważniejszym rozwiązaniem to jest rozszerzenie możliwości umorzenia składek do ZUS-u dla firm średnich między 10 a 49 pracowników, takich średnio mniejszych, ale to jest duży postęp. Przy telefonie popołudnia wnet na sam początek Krzysztof Mazur, doktor Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam państwa.
I zadowolony pan jest z tego kolejnego pakietu ustaw, czy tej ustawy, która zmienia szereg innych aktów prawnych w ramach tarczy antykryzysowej?
Panie redaktorze, to jest tak, że my obiecaliśmy, że będziemy dostosowywali się do zmieniających się okoliczności, natomiast chyba trochę przesadą jest mówić, że to jest tarcza 2.0, to znaczy to jest raczej uzupełnienie tego mechanizmu w tarczy pierwszej i to też jest tak, że trzeba pamiętać, że tydzień temu, nawet nie cały tydzień temu, 6 dni temu, bo 1 kwietnia weszła w życie ta ustawa tarcza antykryzysowa, jakbyśmy mówili tym żargonem 1.0. No więc to jest dopiero tydzień, więc warto jest przyglądać się temu, jak ona działa i od tego może zacznę, bo chyba działa całkiem sprawnie w tym sensie, że od pierwszego dnia jest strona internetowa, na której można składać wnioski. Na dzień dzisiejszy to jest już ponad 200 tysięcy wniosków, jeżeli chodzi o odroczenie tych składek ZUS na 3 miesiące. Także w innych tych pomocach, tych mechanizmach, które oferowaliśmy, to już jest ponad kilka tysięcy zgłoszeń. Także widać, że to trafiło w potrzeby. Tak jak pan mówi, to co teraz dodajemy, to to, że pamiętają państwo, że pierwotnie zakładaliśmy, że tylko te mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 osób mogą mieć odroczenie ZUS-u, czy nie odroczenie. Znaczy nie muszą płacić ZUS-u przez 3 miesiące. Teraz wchodzą te większe firmy do 49. W tym wypadku już to nie jest tak dobrze, że to jest w 100%, tylko to jest 50% składek za ZUS, które oni przez następne 3 miesiące nie będą płacić. No i to jest chyba dobre uzupełnienie do tego, co zrobiliśmy tydzień temu.
To są uzupełnienia, to prawda, dużo też dla rolników, bo i połowa pensji minimalnej w przypadku objęcia kwarantanną.
Zgadza się.
Szereg, szybsza realizacja funduszu szerokopasmowego, takie może nie drobne, ale rzeczywiście punkty, które uzupełniają ten pierwotny pakiet tarczy antykryzysowej, ale nie ma tutaj zmiany logiki. Czy to jest tak, że jest taka sytuacja gospodarcza, że nie wymaga się jakiejś głębszej rewolucji w podejściu rządu do gospodarki?
To znaczy po prostu tak jak powiedziałem, wprowadziliśmy szereg tych mechanizmów, uzupełniamy je, patrzymy jak one działają. Kolejne kroki takie bardziej fundamentalne pewnie będą, jeżeli będą potrzebne, to pewnie bardziej pod koniec kwietnia. Też co może jest istotne, to, że przynajmniej w administracji pewnego rodzaju powiedzmy szerokie komentarze na korytarzach wywołała kwestia delegacji do obniżenia pensji urzędniczej, czyli tak naprawdę możliwość poprzez rozporządzenie zmniejszanie pensji. To myślę, że jest dobra wiadomość o tyle dla przedsiębiorców czy osób, które dzisiaj zmagają się z kryzysem, że my jako administracja chcemy solidarnie ponosić także koszty związane z tym kryzysem. Dajemy taki mechanizm, że jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, no to także po prostu pensje urzędnicze będą przez ten okres walki z COVID-em niższe. No tak, żeby właśnie solidarnie wszyscy ponosili pewne koszty związane z tym, z czym się dzisiaj mierzymy.
Tylko to już jest wyzwanie filozoficzne niemalże, no bo jeżeli i tak nie za wysokie pensje budżetówki będą iść jeszcze niżej, to jest jedna sprawa co do jakości państwa, które będzie za tak małe pieniądze.
Oczywiście.
To osobny temat, ale mnie bardziej
to nie jest tak, że z automatu. To nie jest tak, że z automatu chcemy to rozwiązanie wprowadzić, natomiast dajemy też taką możliwość właśnie ze względu na to, że jeśli sytuacja byłaby, no, wymagała tego, no to rzeczywiście takie kroki będą konieczne. Inna kwestia to także jest dyskusja o tym, na ile dzisiaj przechodząc na pracę zdalną, widzimy na przykład w poszczególnych ministerstwach, że obłożenia niektórych pracowników nie były zbyt zbalansowane. To znaczy z jednej strony jest kwestia takich pracowników, którzy pracują 24 godziny na dobę, a z drugiej strony mamy pracowników, którzy przechodząc na pracę zdalną, okazuje się, że tak naprawdę bez nich urząd w spokojny sposób funkcjonuje i to też jest tak, że może przy tej okazji powinniśmy bardziej pomyśleć o zbilansowaniu tych obowiązków w ramach poszczególnych urzędów.
Gościem popołudnia wnet dr Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Panie ministrze, ale jeżeli my chcemy wrócić do gospodarki, bo chyba wszyscy uznajemy, że gospodarka polska przed kryzysem miała się całkiem nieźle i to wszyscy odczuwali, ci najbogatsi, ci najbiedniejsi. Jeśli chcemy tego stanu wrócić, to pytanie, czy dobrą logiką jest wracanie poprzez obniżenie uposażeń, no bo jeżeli my wyjdziemy już z kwarantanny społecznej, minie pandemia, to wszyscy się obudzimy z uposażeniami niższymi o 20-30%, o tyleż będziemy biedniejsi po prostu.
Panie redaktorze, ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju rozwiązanie, które daje ta ustawa. Natomiast dzisiaj myślenie o tym restarcie gospodarki jest także bardzo obecne w administracji. W zeszłym tygodniu została ogłoszona jakby pierwszy taki etap pracy nad aplikacją ProteGo. To ma być aplikacja, która będzie pokazywała, nie ingerując w naszą prywatność, ale pokazywała nam na naszych smartfonach, jak bardzo intensywny mieliśmy kontakt w ostatnich 14 dniach z potencjalnie innymi osobami zarażonymi. Więc jakby to są kolejne rzeczy związane z tym, że my nastawiamy się na szybki restart tej gospodarki, nawet jeżeli ten pik zachorowań jest jeszcze ciągle przed nami. Bo rzeczywiście od tego, jak będziemy wychodzili z tego okresu hibernacji, będzie zależała przyszłość gospodarcza Polski na kolejną dekadę. Także na pewno jest tak, że chcielibyśmy jak najszybciej wrócić do takiego stanu z ostatniego kwartału 2019 roku, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w momencie kryzysu no, czasem trzeba zacisnąć pasa.
Przedsiębiorcy mówią, jesteśmy gotowi ponosić pewne konsekwencje. To jest oczywiste i jasne w zaistniałej sytuacji globalnej i polskiej, tylko chcemy znać termin. Znaczy, chcemy wiedzieć, do kiedy mamy planować. I tutaj pan minister się uśmiecha, jakby to powiedział Tomasz Wybranowski, ale to jest tak, że rzeczywiście no, być może ta pandemia miała się trwała wiecznie, tak? Ona nigdy nie
Panie
minie,
redaktorze,
a gospodarka gdzieś musi wystartować.
Panie redaktorze, mam tę samą potrzebę wiedzieć tą datę tego dnia zero, jak przedsiębiorcy. Natomiast minister Szumowski, który tutaj jest autorytetem i to on trzyma w rękach, dzisiaj dzierży w rękach te kwestie zdrowotne. On mówi, że jest w stanie prognozować na 2 tygodnie do przodu. To znaczy, że wszystkie wiarygodne, jego zdaniem, mechanizmy matematyczne związane z przewidywaniem rozwoju epidemii, one są wiarygodne w perspektywie 2 tygodni. Na dłużej niestety nie może powiedzieć na pewno, co się wydarzy. Oczywiście są pewne tendencje, możemy te krzywe rysować, ale na pewno możemy prognozować na te 2 tygodnie. Rzeczywiście w komunikacjach, jak pan wie, w ten sposób minister Szumowski mówi, co będzie do następnego weekendu i kolejnego. Także no ja chętnie podpisałbym się pod tą potrzebą przedsiębiorców, natomiast dzisiaj takiego i pewności rozumiem, że minister Szumowski, a przez to nikt nie ma.
No ale to, co jest tak, powiedziałem że się wcześniej, poddać, to co powiedzieć, ważne, co będzie z pandemią, ile będzie zachorowań, nasza gospodarka nie wytrzyma dłużej, dlatego terminem restartu jest 1 maja, 1 czerwca albo jakikolwiek inny dzień docelowy. Mhm.
Panie redaktorze, myślę, że nie powinniśmy się poddawać i myślę, że to byłoby nieodpowiedzialne mówić, że jakiekolwiek nie będą warunki, to na pewno coś zrobimy w tym konkretnym dniu. To, co ja chciałem powiedzieć, to jest trochę inna logika. To jest logika z jednej strony tworzenia takich regulacji, żeby ta produkcja nie została wygaszona do zera. No i tutaj sam jest szereg rozporządzeń z ostatnich tygodni, które pokazują, w jaki sposób zachować pewnego rodzaju bezpieczeństwo w miejscach pracy, w fabrykach, tak żeby ta produkcja nie była zatrzymana do zera. Z drugiej strony jest kwestia tych regulacji, o których mówiłem, i rozwoju pewnych technologii, na przykład takich jak ta aplikacja ProteGo, która ma pozwolić nam względnie, odrobinę chociaż bezpieczniej poruszać się nawet w sytuacji, w której ten koronawirus będzie ciągle między nami. A trzeci element, no to jest ten moment, kiedy zobaczymy, że ten pik rzeczywiście już osiągnęliśmy i on się spłaszcza i wtedy będziemy mogli wiarygodnie mówić o tym, że rzeczywiście taka data to jest ten restart bez względu na ten restart, który jest w miarę pewny. No dzisiaj niestety chyba jest to za wcześnie. My oczywiście w rządzie rysujemy różne strategie. Wierzymy, że przyjmując tą metodę, o której powiedziałem, będziemy gotowi w momencie, kiedy ten to światło, znaczy ten moment restartu będzie już widoczny na horyzoncie.
Przy telefonie Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Panie ministrze, ostatnie pytanie, takie samo pytanie zadałem wiceministrowi aktywów państwowych Arturowi Soboniowi. Czego najbardziej mu brakuje, jakie przepisy chciałby, żeby pojawiły się w kolejnych rozporządzeniach, ustawach w ramach walki z kryzysem? Minister Soboń powiedział: ochrona polskich przedsiębiorstw przed przejęciami, zaznaczając, że już widać ruchy kapitału, zwłaszcza chińskiego kapitału, który chętnie by przejmował polskie średnie i duże przedsiębiorstwa. Jakie zapisy, zdaniem pana ministra, powinny się znaleźć, wymarzone zapisy w kolejnych aktach prawnych?
Bardzo się cieszę, że minister Soboń tak powiedział, ponieważ właśnie wspólnie pracujemy, znaczy mam na myśli resorty nasze, wspólnie pracujemy nad tego typu regulacjami i rzeczywiście ochrona przed przejęciami dzisiaj to jest bardzo ważne zadanie ze względu na niskie wyceny na przykład giełdowe spółek. Natomiast to, co dzisiaj jest także bardzo istotne, to jest myślenie o tych najsłabszych. To pan mnie chyba w jednej z rozmów zapytał, co z zasiłkiem dla bezrobotnych i co z tymi, którzy nawet pomimo funkcjonowania tarczy znajdą się na bezrobociu. Bardzo intensywnie teraz pracujemy na, żeby pewne rozwiązania tutaj zaproponować. Nie chcę mówić o konkretach, bo jest na nie za wcześnie, ale wydaje mi się, że to także jest bardzo istotne, to znaczy, żeby nawet w sytuacji, w której poszczególne firmy, poszczególne branże mają długofalowy problem i muszą rzeczywiście zwalniać pracowników, to żeby zaproponować tym zwolnionym taką poduszkę, która sprawi, że no nie będzie wybuchu gniewu społecznego. To wydaje mi się, że jest absolutny priorytet dzisiaj.
Powiedział Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Również pozdrawiamy. Godzina 16:12. O 16:30 Sejm ma nad tą ustawą, o której właśnie z panem ministrem rozmawialiśmy, rozpocząć procedowanie, ale muzyka też ważna część w radio. Ja dzisiaj, proszę państwa, wyszedłem do mojego własnego, prywatnego ogródka. No i nasunęła mi się na myśl może nie oryginalna piosenka, ale rzeczywiście zagrała mi w duszy. Zagrał i zaśpiewał mi w duszy Marek Grechuta.